Godzina 7:19, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my, drodzy Państwo, dzisiaj będzie wręczenie nagród przyznawanych przez Komitet Noblowski. 40 kucharzy, ponad 5000 kieliszków i szklanek, a do naszego studia właśnie wchodzi gość, pan Piotr Bernatowicz. Dzień dobry panu, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No to tak jak zaczęłam mówić, dzisiaj wielkie wydarzenie, dzisiaj wręczenie w Sztokholmie Nagród Noblowskich, no i my z Olgą Tokarczuk na czele będziemy Nobla za 2018 rok, drodzy Państwo, Polska będzie odbierała. Jak pan przyjął tę informację, jak pan przeanalizował wykład naszej noblistki, co pan sądzi?
Przeczytałem wykład noblistki i jest to taka znacząca, myślę, wypowiedź. Kilka tematów tam jest frapujących. Jest pewna tęsknota, która się w tym wykładzie pojawia, ale taka tęsknota dosyć, myślę, zagadkowa za czwartoosobowym narratorem. Taka jest, czyli jakimś narratorem, można powiedzieć, który przekroczy te narracje jednoosobowe, o których pani Olga Tokarczuk mówi, ale no myślę, że to jest taka wypowiedź, która wiele wątków łączy, ale też wątki takie, można powiedzieć, polityczne tam są wplatane, które chętnie są wyjmowane przez różne media. Zaciekawił mnie taki wątek, który mówi o tym, że no dzisiaj można udawać, że Ziemia jest płaska, że nie ma zmian klimatycznych i że demokracje niektórych krajów nie są zagrożone. Więc jest to taka wypowiedź z jednej strony jakby o literaturze, o współczesnym świecie, a w to są powkładane takie różne odniesienia do całkiem nieliterackich wypowiedzi, które w różnych mediach się pojawiają, bardziej dziennikarskich, które są pewnie chętnie wyjmowane potem przez różne media i cytowane jako wypowiedzi, czy tak będą pewnie cytowane jako wypowiedzi noblistki. No, nie zabrakło tam jednej rzeczy, którą wydawało mi się zawsze laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury powinien się charakteryzować tą cechą, czyli pewnej mądrości. Bo jest tam dużo słów, jest to tak zgrabnie bardzo napisane, ale za bardzo tam pewnego przesłania czy jakiejś mądrości ja przynajmniej nie odnalazłem.
No tak, Olga Tokarczuk w swoim wykładzie podczas przemówienia w Sztokholmie powiedziała wprost, że kryzys klimatyczny i polityczny, w którym dzisiaj próbujemy się odnaleźć i któremu pragniemy się przeciwstawić, ratując świat, nie wziął się znikąd. O tym kryzysie klimatycznym, o klimacie, o ochronie w ogóle Ziemi pani Tokarczuk poświęca dosyć dużo miejsca, ale pan mówi, że nie było takiej mądrości, nie było przekazu, ale w ogóle nie było nic o polskości. Znaczy, że Polska w przemówieniu Olgi Tokarczuk nie istnieje chyba za bardzo.
No tak, no bo znamy z kolei, pani Olga Tokarczuk wypowiadała się na temat polskości i nie były to zręczne, tak bardzo eufemistycznie mówiąc, wypowiedzi, więc może zdecydowała, że tym razem się na temat polskości wypowiadać nie będzie. Biorąc pod uwagę to, co wcześniej mówiła, to może i dobrze nawet, że o polskości nie mówiła. Bo gdyby znowu miała zarzucać Polakom, że byli mordercami Żydów i że handlowali niewolnikami, tego typu brednie po prostu powielać, no to chyba nie ma za bardzo sensu, więc może dobrze, że jakby tutaj w tym wystąpieniu takie demagogiczne hasła po prostu nie padły. No, może pani Olga Tokarczuk się zreflektowała, że jednak w tą stronę nie należy iść i że tutaj jednak trzeba jakąś wiedzą się wykazać a nie tylko taką płaską demagogią, która dzisiaj jest powtarzana przez zwłaszcza zachodnie różne media. Natomiast no, tam jest taki wątek dotyczący opowieści, narracji, jakaś taka tęsknota za pewną narracją. Właśnie to pojęcie narracji się pojawia, tak? Jako czegoś, co właściwie tworzy nam rzeczywistość, bo pani Olga Tokarczuk taką siłę dużą słowu daje, czy przyznaje, co może i nawet jest słuszne. Natomiast, no właśnie, pojawia się to słowo narracja. Jest mowa o tym, że stare narracje, zardzewiałe i anachroniczne, tak bodajże pani Olga Tokarczuk mówi, są już zużyte i niewłaściwe i próbuje się je sprzedać jako coś, co ma być dzisiaj aktualne, co może jakoś przyszłość określić, a tymczasem potrzebne są nowe narracje. No dla mnie to groźnie zabrzmiało, dlatego że wydaje mi się, że są pewne opowieści, może tak bym nie nazwał, które są nadal aktualne.
Lepsze stare niż
nie
nowe
wszystkie stare,
nic.
Nie wszystkie stare, bo oczywiście nie mówię tutaj o różnych starych narracjach typu o całej koncepcji Karola Marksa na przykład, tak, która dzisiaj jest rzeczywiście odgrzewana jako taki stary kotlet, który ma jakoś zadziałać na przyszłość. To tutaj, jeżeli pani Olga Tokarczuk miała na myśli takie narracje, komunizm i tak dalej, no to zgadzam się. Natomiast są jeszcze starsze, nie narracje, ale opowieści czy historie, tak mówiąc wprost, które nadal są aktualne, nadal są żywe i które wydaje mi się nigdy nie zestarzeją się, a też zawsze nadają się do wdrażania, mówię tu po prostu Ewangelii, tak, no bo to jest jakby opowieść, na której jest ufundowana nasza cywilizacja i paradoksalnie, chociaż jest ona bardzo stara, tak, no może nie tak stara jak inne cywilizacje, ale ma swój wiek, no to nadal się nie zdezaktualizowała i nadal nadaje się do pełnego wdrożenia w życie.
Ale tak. Olga Tokarczuk o Bogu w swoim wykładzie mówiła, nie za wiele, ale...
No tak, pojawia się tam takie rzeczywiście.
Czy zastanawialiście się kiedyś, kim jest ten cudowny opowiadacz, który w Biblii woła wielkim głosem? Na początku było słowo, które opisuje stworzenie świata. Kim jest to, które wie, co sądził Bóg? To jest ten element, który się pojawia, więc jednak o Bogu Olga Tokarczuk czasami myśli.
No tak, rzeczywiście tam się takie wątki pojawiają. No ja ich nie wychwyciłem, ale nie wiem, tutaj jakby nie chcę wchodzić w te tematy i jakby tutaj zanalizować. Natomiast no, tak jak mówię, to są takie ogólniki po prostu, które no może wykład Noblowski nie jest jakimś miejscem, żeby bardzo szczegółową diagnozę stawiać. Natomiast no, takie słowa, tak, znajdują się tam różne ciekawe spostrzeżenia, ale to wszystko jest jakby takie uplecione właśnie z różnych biegnących jakby myśli w różnych kierunkach, tak? W stronę polityki, w stronę literatury,
jedyne nazwisko, albo może ja też nie wychwyciłam do końca, które pojawia się w wykładzie Olgi Tokarczuk, to jest Jan Amos Komeński. Pan zwrócił na to uwagę, że tam nie pojawiały się inne osoby, tylko właśnie ten protestancki filozof, myśliciel, który...
To zresztą od Polski się odwrócił, zdaje się. W czasie potopu szwedzkiego. Postawił na króla szwedzkiego, więc no to też jest ciekawa postać.
Który wyrzekł się mówił, żeby Polakom, żeby wyrzekli się katolicyzmu i króla Jana Kazimierza, i żeby tę szwedzką koronę przyjęli.
No to jest postać znana, ale też jakby zasługi intelektualne duże. Natomiast no to rzeczywiście jest taka postać, która...
No i dosyć chyba znaczące, prawda?
Z perspektywy historii Polski no nie jest jakąś postacią świetlaną. Mieliśmy w swojej historii wielu zdrajców zdolnych, inteligentnych, utalentowanych. No ale zdrajców, tak? Dzisiaj to słowo chyba traci taką moc pejoratywną, ale jednak ja bym się tego trzymał, no zdrajca to zdrajca, tak.
A jakie książki pan przeczytał Olgi Tokarczuk?
Nie będę tutaj udawał, że czytałem książki. Zaczynałem różne książki, ale jakoś ta literatura mnie nie porywała, więc ja wypowiadam się na temat wykładu Noblowskiego, nie na temat literatury. Od razu tutaj zapowiadam.
Ja nie czytałam żadnej książki Olgi Tokarczuk, ale też osoby, które czytały albo nawet nigdy nie wypowiadały się publicznie na temat Olgi Tokarczuk, to też jest ciekawe zjawisko, zostały zablokowane przez noblistkę na portalu Twitter. Jakaś globalna, zmasowana akcja pani Olgi Tokarczuk, że zablokowała bardzo wielu dziennikarzy, którzy nigdy o niej nic nie pisali. To jest no, tego, ciekawa tego nie sprawa, znaczy, tak,
ja,
tak.
Ja na temat tej literatury się nie wypowiadam. Rozmawialiśmy tutaj o wykładzie, który przeczytałem po prostu, bo pojawił się w internecie, zaciekawił mnie, co pani Olga Tokarczuk, noblistka, ma do powiedzenia, więc tutaj rozmawiamy o samym wykładzie. Na temat literatura, no rozumiem, że są fani tej literatury, którzy lubią, czytają i no... Tutaj jakby nie, w ten temat nie wchodzę. Ja akurat tej literatury inne mam jakby zainteresowanie literackie, więc no człowiek nie jest w stanie wszystkiego przeczytać. Zresztą nie jestem takim, nie jestem przekonany, że wszystko należy czytać, to co jest gdzieś tam podane jako wartościowe, tak? Przez różne autorytety. No nie zawsze okazuje się wartościowe. Człowiek jednak powinien wybierać lekturę. Może to też jest coś takiego, że mówi się o tym, że mało czytamy, powinniśmy czytać wszystko, tak? Jakby co, jak leci, a tymczasem jednak selekcja literatury jest ważna. Zresztą to o tym mówi też pani Olga Tokarczuk.
Tak, tak, że tam o tym, jest że... klasyfikacja literatury.
Tak, ale mówiąc dzisiaj też o tym, że opowieści, narracje są ważne, bo one stwarzają rzeczywistość, tak? No więc można powiedzieć, że jeżeli czytamy, można powiedzieć, nie to, co powinniśmy, możemy ulec takiemu właśnie, takiej narracji, możemy ulec jakiejś anachronicznej, starej narracji, potem pójść za jakąś wizją, która okazuje się być demagogiczna, więc trzeba uważać, co się czyta, tak? To też nie jest tak, że należy czytać wszystko. Jakoś myślę też selektywnie podchodzić do własnej...
Centrum Sztuki Współczesnej to od niedawna pana miejsce pracy, pana miejsce pana
1 stycznia, bo ja jeszcze tam nie pracuję. Zostałem powołany przez pana ministra.
No jakie ma, zanim przejdziemy do planów, jakie ma Piotr Bernatowicz na CSW, to współczesna sztuka to także to, co ostatnio się wydarzyło. Nie wiem, czy pan słyszał o tej bardzo ciekawej wystawie. Maurizio Cattelan sprzedał 3 egzemplarze banana przyklejonego do ściany taśmą klejącą za cenę od 120 do 150 tysięcy dolarów w Miami. W przedostatni dzień wystawy jeden z artystów przyszedł i tego banana jednego zjadł. Tak wygląda współczesna sztuka. Pan się z takim przekazem zgadza, utożsamia?
No to są jakieś ekscesy, które pewnie się pojawiają. W zeszłym roku z kolei dyskusję wzbudzała praca Banksiego, która została sprzedana. Następnie okazało się, że w ramie tej pracy jest niszczarka i ta praca została w tym samym momencie zniszczona też za jakąś dużą kwotę. To oczywiście podgrzewa wyobraźnię, ale no myślę, że to jest taki mechanizm, który nie tylko w sztuce jest obecny, takiego celebrytyzmu, tak? Po prostu są celebryci z rozmaitych dziedzin i Maurizio Cattelan też jakby takim celebrytą się stał i niezależnie czy Damien Hirst, też taki brytyjski artysta, który podobną rolę odgrywa, takiego celebryty. No i cokolwiek ten celebryta zrobi, no to uważa się za sztukę, tak? Trochę tak jakby właśnie tak jak z mitu, tej opowieści o królu Midasie, tak? Że cokolwiek dotknie, to się zmienia w złoto.
Ale są chętni, którzy płacą te pieniądze, prawda?
No tak, no bo to jest jakby pewnie obszar w jakiejś spekulacji, tak? Można wydaje mi się, że to ma niewiele wspólnego ze sztuką. To znaczy, jeżeli myślimy o sztuce jako o czymś, co ma jakiś głębszy przekaz nam dawać. Coś, co jest wartościowe nie tylko dlatego, że jest stworzone przez, czy zrobione, bo tutaj trudno nawet mówić o stworzeniu, tak, jakimś dzieła, tak? Raczej jest to dotknięcie przedmiotu przez słynnego artystę o słynnym nazwisku, znanym nazwisku. No ja myślę, że takie zjawisko no, po prostu się pojawia, tak? We współczesnej kulturze.
Takie raczej zjawiska będziemy oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej?
No Maurizio Cattelan już był niedawno, więc raczej... Zresztą to jest ten artysta, który zasłynął pracą Nona Ora, przedstawiającą figurę papieża Jana Pawła II, przygniecionego meteorytem. Tak, to była jego taka praca.
Pan by jego wystawę zorganizował, jakby pan wiedział o takim dziele?
O tym bananie?
Nie, o tym papieżu.
Nie, dlatego że mój przyjaciel, nauczyciel przede wszystkim, Piotr Piotrowski, z którym tutaj wiele mnie różniło, niestety nie żyje już, to był człowiek lewicy, tak, marksista, który powiedział wprost, on dobrze zinterpretował tę rzeźbę. O co chodziło w tej rzeźbie papieża przygniecionego meteorytem? Żeby pokazać Polakom papieża zdjętego z piedestału. Tak?
I naprawdę ostatnie dwa słowa, co będzie w Centrum Sztuki Współczesnej.
Tutaj się rozgadaliśmy o
Piotr Bernatowicz, jaki będzie miał.
Ja myślę, że będzie sztuka ciekawa, przede wszystkim taka, która dotyka rzeczy ważnych, tak? Tu nie chodzi o to, żeby na siłę szukać kontrowersji, ale żeby prezentować sztukę, która coś jest w stanie przekazać współczesnemu człowiekowi. Właśnie może takie prawdziwe tematy czy opowieści, nie tylko jakieś opowieści, które są w stanie uwieść, ale dotknąć głębi, tak myślę, że o takiej sztuce różnorodnej, żywej będziemy w Centrum Sztuki Współczesnej mówić, będziemy taką sztukę pokazywać.
Bardzo dziękuję. To my porozmawiamy już w styczniu, wtedy, kiedy już oficjalnie będzie pan urzędował w Zamku Ujazdowskim. Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Godzina 7:35, słuchają państwo Poranka Wnet, a my posłuchajmy może Gorana Bregovicia. To jest jeden z jego najnowszych utworów. Najnowszy 2 lata, no ale od tamtej pory Goran Bregovic nic nowszego nie stworzył. Godzina 7:40. Drodzy państwo, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studiu jest Karolina Pawłowska, Instytut Ordo Iuris. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i Instytut Ordo Iuris zaniepokoił się tym, co może w najbliższym czasie dziać się w Komisji Europejskiej, a to za sprawą nowej komisarz do spraw równości. Opowiedzmy o tym, jakie plany może mieć pani komisarz, ale przede wszystkim tym, czym Helena Dalli z Malty do tej pory, oczywiście w cudzysłowie, zapisała się, jeżeli chodzi o tą walkę na rzecz równości.
Tak, pani Helena Dalli, która została właśnie wybrana niedawno na urząd komisarza do spraw równości w Komisji Unii Europejskiej, przede wszystkim zapisała się do tej pory w swoich takich działaniach, w świecie politycznym, bardzo takimi śmiałymi działaniami na Malcie, dotyczącymi promowania postulatów ruchu LGBT. Tutaj w szczególności największym, w cudzysłowie, osiągnięciem jest legalizacja, instytucjonalizacja związków partnerskich osób tej samej płci. Co więcej, sprawiła ona, że na Malcie jest możliwa zmiana płci tylko i wyłącznie poprzez takie urzędowe stwierdzenie tego, że akurat w tej chwili ktoś się czuje tej płci, a nie innej, bez korekty płci medycznej. Także jest to też jedno z takich najbardziej progresywnych praw dotyczących tej tematyki w ogóle w Europie. No i nie bez przyczyny Malta ostatnio została okrzyknięta przez lobby LGBT jednym z najbardziej przyjaznych krajów homoseksualistom. I tutaj bez wątpienia te zasługi właśnie, też znowu w cudzysłowiu, przesądziły o tym, że pani Helena Dalli została wybrana na urząd komisarza do spraw równości. Zresztą w przesłuchaniu, które miało miejsce przed przyjęciem przez nią tego urzędu w Parlamencie Europejskim, wprost powiedziała, że prywatnie jest zwolenniczką aborcji, że będzie działać na rzecz przyjęcia dyrektywy antydyskryminacyjnej, o której może troszeczkę więcej powiem, że będzie działała na rzecz przyjęcia konwencji stambulskiej przez całą Unię Europejską, a także, że jest zwolenniczką tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych, oznaczających de facto właśnie promocję aborcji oraz edukacji seksualnej, czy wdrażania innych działań na rzecz społeczności LGBT.
Jak wiemy także, nowa pani komisarz bardzo mocno chce ingerować w edukację seksualną tych najmłodszych. Rozumiem, że standardy WHO to te dla pani Dalli to jest priorytet.
Zgadza się. Tutaj widzimy, że niestety w Unii Europejskiej czy w ONZ-cie to jest takie dosyć szerokie zjawisko. Promowany jest ten jeden model edukacji seksualnej, edukacji bardzo wulgarnej, bardzo permisywnej, która już od najmłodszych lat nakłania nauczycieli, nakłania różnego rodzaju edukatorów do tego, żeby informowali małe dzieci w wieku 5 lat, nawet niektóre programy dotyczą dzieci w wieku 4 lat, o seksie, o różnych rolach płciowych. Praktycznie te programy w zasadzie nie informują o tym, że można stosować coś takiego jak wstrzemięźliwość seksualną, ale wręcz przeciwnie, uczą głównie o przyjemności płynącej z seksu, zamiast tutaj pokazywać, jakie mogą płynąć z niego zagrożenia, szczególnie dla tak małych dzieci, dla młodzieży i tak często narażonych w dzisiejszych czasach na
Jeszcze chciałabym wrócić do konwencji stambulskiej, bo wiemy, że na pewno ona będzie bardzo mocno promowana przez obecną Komisję Europejską. A jak pani ocenia na działania tutaj nasze, jeżeli chodzi o Polskę? Bo wiemy, że Węgry, Słowacja, Czechy, Bułgaria czy inne kraje Unii Europejskiej tej konwencji są przeciwne, a u nas jakoś oporu nie widać.
No niestety w tej chwili ta konwencja w Polsce jest przyjęta. Nawet w tej chwili będziemy składać sprawozdanie z realizacji postanowień tej konwencji i wydaje się, że nasz rząd przyjął taką strategię, że stara się pomijać kontrowersyjne zapisy tej konwencji i stosować tylko te, które nie budzą wątpliwości. Natomiast z całą pewnością przyjęcie konwencji stambulskiej przez Unię Europejską sprawi, że dalsze tego typu działania nie będą możliwe, że jednak trzeba będzie konsekwentnie stosować wszystkie jej zapisy, a przypomnijmy, że jest to bardzo zideologizowany dokument, który właśnie określa płeć jako konstrukt społeczny, konstrukt kulturowy, który twierdzi, że przyczyną przemocy wobec kobiet jest struktura społeczeństwa, nie patologie życia społecznego. Także bardzo, bardzo niebezpieczny dokument i tutaj wydaje mi się, że polski rząd powinien zrobić nieco więcej, powinien tak naprawdę dążyć do jej wypowiedzenia.
Polski rząd ustami i dłońmi wiceministra sprawiedliwości, pana Sebastiana Kalety, dotarł do raportu. Raport Sebastian Kaleta wczoraj opublikował. Dotyczy on organizacji, które są wspierane w różny sposób przez Stołeczny Ratusz i na ten cel wydano 7 milionów złotych. Mowa tutaj o organizacjach LGBT. Co pani sądzi o tym, co pani wie na temat tego raportu?
To znaczy tak, nasz instytut już parę miesięcy temu też wydał bardzo podobny raport dotyczący właśnie finansowania tego typu organizacji przez miasto Warszawa, miasto stołeczne Warszawa. I tutaj te informacje, które pan wiceminister zawarł w swoim raporcie, nie są dla nas żadną niespodzianką, wręcz część z nich pokrywa się z tym, do czego również i my niezależnie dotarliśmy. Niestety miasto, chociaż brakuje pieniędzy na przykład na pomoc matkom, pomoc osobom naprawdę potrzebującym, jednocześnie przeznacza ogromne środki na finansowanie bardzo kontrowersyjnych projektów. Tutaj jednym chyba z takich najbardziej rażących jest ten projekt Męskie Branie, w którym porusza się tematykę tak zwanego chemseksu między osobami tej samej płci, najczęściej mężczyznami tej samej płci, czyli seksu po prostu pod wpływem narkotyków. I chociaż te organizacje twierdzą, że działają na rzecz profilaktyki uzależnień, wystarczy sięgnąć do ich spotów, raportów. Okazuje się, że oni oceniają to zjawisko jako nawet potencjalnie pozytywne, a wręcz je promują. Także jest to absolutnie skandaliczne, że nasze pieniądze, nasze podatki płyną właśnie na tego typu absolutnie gorszące kampanie.
Drodzy Państwo, Kaleta ujawnia szokujący raport. To jest tytuł z Gazety Polskiej Codziennie. W dodatku mazowieckim naszym gościem była Karolina Pawłowska, pracownik zespołu analitycznego w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Bardzo dziękuję, a także doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Godzina 7:47. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o sądownictwie i o Krajowej Radzie Sądownictwa. A teraz Kaja, no tak, ten utwór, tak poproszę.